Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Zapraszam Was do wspólnej podróży w głąb czeluści zwanej zasadami grupy, gdzie poruszając się pośród obiektów tychże zasad, zdalnie będziemy konfigurować komputery pracujące w domenie Active Directory. Zanim to jednak zrobimy, wyjaśnijmy sobie te tajemnicze pojęcia, które pojawiły się we wstępie. Otóż moi drodzy widzowie, zacznijmy od tego, że nadal pracować będziemy w domenie, którą utworzyliśmy i skonfigurowaliśmy w poprzednim odcinku. Działania, które już wykonaliśmy, pozwolą nam zająć się esencją Active Directory, jaką są moim zdaniem zasady grupy oraz ich obiekty. Czym zatem owe zasady są, no i po co się je wykorzystuje? No zasady grupy, tak w ogóle, to zbiór ustawień określających zakres działania komputera oraz użytkowników danego komputera. Tłumacząc to wprost, są to ustawienia definiujące do jakich elementów systemu użytkownik komputera ma dostęp, a do jakich nie ma, z jakich aplikacji może korzystać, a z jakich nie może, a także czy i w jakim stopniu może używać urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputera. Zasady grupy można skonfigurować lokalnie, na każdym systemie Windows, nawet jeśli ten nie pracuje w domenie, ale również, a właściwie powinniśmy powiedzieć przede wszystkim, na serwerze pełniącym rolę kontrolera domeny. Zasady przygotowane na poziomie serwera są poprzez specjalny mechanizm wysyłane i wdrażane na systemy klienckie. Korzystanie z zasad konfigurowanych na poziomie domeny Active Directory ma tę przewagę, że po pierwsze zbiór dostępnych opcji konfiguracyjnych jest znacznie szerszy, no a po drugie zasady przygotowywane i wdrażane są dla większej grupy komputerów i użytkowników jednocześnie. Zasady lokalne konfigurować trzeba na każdym komputerze osobno. Dziś właśnie zajmować się będziemy zasadami grupy konfigurowanymi z poziomu serwera. Tak jak powiedziałem, jest to moim zdaniem esencja usługi Active Directory, gdyż tak naprawdę to właśnie zasady grupy pokazują pełnię możliwości tej usługi. Zastanawialiście się kiedyś, jak ograniczyć określonemu użytkownikowi dostęp do panelu sterowania, czy też poszczególnych jego elementów? Albo jak zabronić mu edycji rejestru, dostępu do wiersza poleceń, usunąć z jego listy dysków określoną partycję, czy wreszcie jak uniemożliwić korzystanie z przenośnych napędów i pendrive'ów? A może chcielibyście zabronić mu zmiany tapety, czy określić, z których aplikacji może korzystać, a z których nie? Jeśli tak, to w tym odcinku zobaczycie, jak, korzystając z zasad grupy, można to zrealizować. Co więcej, dowiecie się, jak automatycznie instalować oprogramowanie na komputerach podłączonych do domeny oraz jak automatycznie przekazywać pliki użytkownika na serwer. Dziś wyjątkowo korzystać będziemy tylko z serwera w wersji 2012 R2. Ustawienia, z którymi będziemy pracować, konfiguruje się na obu systemach dokładnie tak samo, dlatego zdecydowałem się na pracę tylko z nowszą wersją systemu. Pamiętajcie jednak, że wszystko, co skonfigurujemy dziś na wersji 2012 R2, dokładnie w ten sam sposób zrealizujecie, jeżeli korzystacie ze starszego systemu. Zacznijmy od uruchomienia edytora obiektów zasad grupy. Wybieramy narzędzia, następnie menadżer obiektów zasad grupy. W wersji 2008 R2 menadżer znajdziecie w narzędziach administracyjnych. Jeżeli zastanawiacie się teraz, czy ten menadżer czegoś Wam nie przypomina, to macie rację. Pracowaliśmy już z nim w poprzednim odcinku, ustawiając zasady haseł dla kont użytkowników. To była nasza pierwsza przygoda z tym menadżerem. Dziś zaprzyjaźnimy się z nim zdecydowanie bardziej. Zobaczmy, co tutaj mamy. No mamy tutaj las, a w lesie domeny. No w naszym przypadku oczywiście jest to jedna domena, ale gdybyśmy w lesie mieli ich więcej, widoczne byłyby tutaj. Pierwszy wniosek, jaki powinien się Wam nasunąć, jest taki, że z poziomu jednego menadżera zarządzać możemy zasadami dla wielu domen, nie tylko dla jednej. Dalej mamy lokację, menadżer modelowania zasad oraz menadżer wyników zasad. Te elementy dzisiaj nas nie interesują, nie będą nam potrzebne. My skupimy się na tym, co mamy tutaj. No a tutaj mamy, jak widzicie, m.in. jednostki organizacyjne, które utworzyliśmy sobie poprzednio. Dzisiaj będziemy z nich korzystać. Oprócz jednostek mamy kontener zbiorczy ze wszystkimi zasadami. Kontener zawierający filtry WMI, o nich opowiem nieco później, oraz kontener, w którym możemy utworzyć sobie zbiór tzw. startowych obiektów zasad, zawierających już jakąś wstępną konfigurację. Można ich później używać jako bazowych i dodawać do nich swoje ustawienia. Jak widzicie, w kontenerze zbiorczym mamy dwa obiekty zasad. Jeden z nich dotyczy kontrolerów domeny, to jest ten. Drugi natomiast dotyczy innych obiektów w domenie. Wszelką konfigurację zapisuje się właśnie do obiektów, a te przepisuje poszczególnym jednostkom. Ten obiekt edytowaliśmy poprzednio, aby zmienić zasady haseł dla naszych użytkowników. Aby zasady w nich zapisane mogły zostać zastosowane, należy takie obiekty podlinkować w odpowiednie miejsce. I tak obiekt dotyczący wstępnych ustawień dla domeny, m.in. haseł, podlinkowany został pod całą domenę. To widać tutaj. A obiekt zasad dla kontrolerów domeny tutaj, czyli w jednostce, w której kontrolery są przechowywane. Jednostki administracja, nauczyciele oraz uczniowie, jak widzicie, na razie są puste. Pojawia się zatem pytanie, czy użytkownicy, którzy w nich są umieszczani, nie podlegają żadnym zasadom? Otóż podlegają. Podlegają oni tym zasadom, które zdefiniowane są dla całej domeny, czyli tym tutaj. Jeśli w nich coś zmienimy, to te zmiany obowiązywać będą wszystkich, również tych użytkowników, którzy przechowywani są w jednostkach mimo to, że na poziomie ich jednostek żadnego obiektu jeszcze nie ma. I tutaj dochodzimy do etapu, w którym musimy wyjaśnić sobie, w jakiej kolejności i z jakim priorytetem przetwarzane są zasady grupy. W pierwszej kolejności przetwarzane, czyli wdrażane, są zasady przypisane dla jednostki organizacyjnej. W naszym przypadku w jednostkach administracja, nauczyciele i uczniowie nie ma żadnych przypisanych obiektów, dlatego użytkowników, którzy należą do tych jednostek, obowiązują zasady przypisane dla całej domeny, czyli te. Jeśli z kolei dla domeny nie byłoby przypisanych zasad, to w następnej kolejności obowiązują zasady dla lokacji. Jeśli również na poziomie lokacji nie ma przypisanych zasad, obowiązywać będą te zdefiniowane na lokalnych komputerach. Podsumowując, najwyższy priorytet przetwarzania mają zasady przypisane dla jednostek. Jeśli ich nie ma, obowiązują zasady dla domeny. Jeśli i te nie są zdefiniowane, obowiązują zasady dla lokacji. No i wreszcie, jeśli i te nie zostaną skonfigurowane, obowiązywać będą zasady zdefiniowane na poziomie komputerów lokalnych. Co jeśli nie będzie i tych zasad? No to oczywiście oznaczać będzie, że żadne nie będą przetwarzane. Taki przypadek jednak nie nastąpi, gdyż tworząc domenę Active Directory, system sam przypisze już pewne zasady na poziomie domeny. I jeszcze jedna ważna informacja. Jeśli w danej jednostce organizacyjnej utworzymy sobie kolejną, tak zwaną podjednostkę, no to w pierwszej kolejności przetwarzane będą zasady przypisane właśnie jej. Zobaczmy teraz na przykładzie, jak wygląda kolejność przetwarzania. Mamy tutaj obiekt zasad, który oddziaływuje na całą domenę. Edytujmy go i zdefiniujmy w nim ustawienie, które zabroni użytkownikom dostępu do panelu sterowania. Zanim dokonamy zmian, wyjaśnijmy, co tutaj się pojawiło. Jak widzicie, mamy tutaj możliwość zdefiniowania ustawień dla komputerów oraz dla użytkowników. Różnica jest prosta, banalna i oczywista. Ustawienia zdefiniowane dla komputerów będą działać dla wszystkich pracujących w domenie, bez względu na to, jaki użytkownik się do nich zaloguje. Dotyczyć to również będzie serwera. Natomiast ustawienia dla użytkownika będą działać dla użytkowników w domenie, bez względu na to, do jakich komputerów będą się logować. Oczywiście mówimy tutaj o domyślnym schemacie. Można zasady skonfigurować tak, aby dotyczyły tylko wybranych, konkretnych użytkowników, a nie wszystkich. Ale o tym opowiem nieco później. Wiele z ustawień znajduje się zarówno w konfiguracji komputera i użytkownika. Część natomiast jest dostępna tylko dla użytkownika albo tylko dla komputera. W dalszej części filmu pokażemy sobie, jakie ustawienia dostępne są zarówno dla komputera, jak i użytkownika oraz pokażemy sobie takie, które dostępne są albo tylko dla komputera, albo tylko dla użytkownika. W tym momencie wybieramy ustawienia dla użytkownika, następnie zasady, szablony administracyjne i wreszcie panel sterowania. Odnajdujemy element odpowiadający za blokadę. To jest ten element i wybieramy opcję włączone. Zanim sprawdzimy efekt naszej konfiguracji, to odpalamy konsolę i wykonujemy polecenie gpupdate /force. Wykonanie tej komendy spowoduje aktualizację ustawień na serwerze. Jeśli tego nie zrobimy, to serwer zrobi to za nas automatycznie. Interwał czasowy takiej aktualizacji wynosi 5 minut. Zobaczmy teraz, jak to działa. Logujemy się do komputera w domenie, używając oczywiście domenowego konta. No i próbujemy dostać się do panelu. Jak widzicie, nie jest to możliwe, potwierdza to ten komunikat systemu. No to teraz zmieniamy tę zasadę, ale na poziomie jednostki organizacyjnej. Przy okazji zobaczymy, jak tworzy się obiekty. Prawym przyciskiem myszy klikamy w jednostkę uczniowie i wybieramy utwórz obiekt zasady i podłącz link tutaj. Wpisujemy nazwę naszego obiektu i OK. Tą czynnością załatwiliśmy dwie sprawy. Po pierwsze, utworzyliśmy nowy obiekt, który teraz znajduje się w zbiorze wszystkich obiektów i jednocześnie utworzyliśmy w jednostce uczniowie link do niego. Przypominam, aby zasady mogły oddziaływać na daną jednostkę czy też domenę, muszą zostać podlinkowane. OK, obiekt zasad utworzony wraz z linkiem, no to edytujemy go. Prawy przycisk myszy i wybieramy edytuj. Ponownie wybieramy ustawienia dla użytkownika, następnie zasady, szablony administracyjne i panel sterowania. Odnajdujemy blokadę i tym razem wybieramy wyłączone. To oznaczać będzie, że blokada dostępu do panelu sterowania jest wyłączona, czytaj, można się do niego dostać. Jeszcze aktualizacja. OK, gotowe. No to teraz mała zagadka. Użytkownik będzie mógł się dostać do panelu, czy też nie. Przypominam, że dla całej domeny jest zakaz dostępu, ale dla jednostki uczniowie już takiego zakazu nie ma. Teoretycznie zasady dla jednostki są ważniejsze niż dla domeny, więc powinniśmy z poziomu użytkownika domenowego móc wejść do panelu. Zobaczmy to. Tutaj dalej jestem zalogowany na użytkownika uczeń 1, więc sprawdzamy, czy mogę wejść do panelu. Dalej jest blokada. Jak to? Spokojnie, zanim sprawdzimy, czy to, co zrobiliśmy, zadziałało, musimy dokonać aktualizacji zasad również na kliencie. Zasady aktualizują się automatycznie co pewien czas. Wynosi on między 90 a 120 minut. Trochę długo, więc nie będziemy czekać. Zasady aktualizują się również podczas logowania użytkownika, tak więc można się wylogować i zalogować ponownie. Można też ręcznie wymusić taką aktualizację, dokładnie tak samo jak robiliśmy to na serwerze. Odpalamy zatem konsolę i wpisujemy polecenie gpupdate/force. Ok, aktualizacja zrobiona. No to teraz próba dostępu do panelu sterowania. Jak widzicie, jest odblokowany. Jakie wnioski? No wnioski są takie, że w pierwszej kolejności wprowadzane są zasady dla jednostek organizacyjnych i jak widzicie te mają priorytet. Nawet jeśli dokonamy jakichś ustawień dla domeny, to nie będą one obowiązywały, jeśli zostaną nadpisane przez te na poziomie jednostek organizacyjnych. Tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o kolejność przetwarzania i obowiązywania zasad. Skoro wstęp mamy już za sobą, to przejdźmy teraz do właściwej konfiguracji zasad, ale najpierw utwórzmy sobie nowych użytkowników w jednostkach organizacyjnych, na których będziemy pracować. Najpierw jednostka nauczyciele. Utworzę sobie w niej konto o nazwie nauczyciel 1. Ok, no to jeszcze jednostka administracja. Użytkownik ADM1. Ok, gotowe. Więcej userów na tą chwilę nie potrzebujemy. Zanim wrócimy do edytora zasad, przyjmijmy jakiś wstępny scenariusz konfiguracji. Załóżmy, że uczniowie w naszej szkole, korzystający z komputerów, mają ograniczony dostęp do panelu sterowania, nie mogą dodawać ani usuwać drukarek, a także modyfikować ustawień dotyczących ekranu i personalizacji. Nie mogą również korzystać z przenośnych nośników pamięci, edytora rejestru, a także przeglądarek internetowych. Nauczyciele w naszej szkole nie będą mieli blokady przeglądarki, ale zablokujemy im możliwość pracy z dyskami przenośnymi. Będą mieli również zablokowany edytor rejestru oraz wiersz poleceń. Pracownicy administracji z kolei nie będą mieli żadnych blokad, ale poprzez zasady sprawimy, że ich pliki z katalogu dokumenty automatycznie kopiowane będą do katalogu udostępnionego na serwerze. Tak to wygląda w teorii, przejdźmy teraz do realizacji. Zaczynamy od jednostki uczniowie. Mamy już tutaj jedną zasadę, nie będziemy jej usuwać, tylko zmieniamy nazwę. Ok, no i edytujemy. Zasady przypisujemy dla użytkownika, więc wybieramy konfiguracja użytkownika, no i po kolei. Zaczynamy od panelu sterowania. Ok, dostęp zabroniony. Ustawienie tej opcji spowoduje co prawda, że do całego panelu sterowania nie da się wejść, ale już do poszczególnych ustawień, np. do ustawień tapety czy rozdzielczości, już tak. Dlatego jeśli chcemy zabronić modyfikacji tych ustawień, przechodzimy do ekranu i włączamy tę zasadę, a następnie przechodzimy do personalizacji i wyłączamy np. opcję związaną ze zmianą tapety. To jest to. Wyłączenie tych opcji spowoduje, że użytkownik nie będzie miał dostępu do całego panelu personalizacji wyglądu. Blokada możliwości dodawania i usuwania drukarek jest tutaj. Zrobione. Zrobione. Teraz przechodzimy do systemu. I wybieramy przenośne napędy. Tutaj zabronimy korzystania z przenośnych dysków, uruchamiając blokadę odczytu oraz zapisu. Jeszcze rejestr. To jest to. Na koniec pozostała nam blokada przeglądarek. Je można zablokować wybierając te ustawienia. Po włączeniu musimy wpisać nazwę pliku uruchomieniowego. W moim przypadku jest to plik uruchamiający Internet Explorera, no bo taką mam przeglądarkę na kliencie. Jeśli macie inne, no to tutaj wpisujecie nazwy plików uruchomieniowych. Ok, gotowe. Ustawienia przygotowane. Zobaczmy sobie podsumowanie. Widać tutaj wszystkie nasze modyfikacje. Zanim zobaczymy, jak działają, to omówmy sobie jeszcze zakładkę Zakres, bo to bardzo ważne. Możemy tutaj dokonać kilku modyfikacji. Jedną z nich jest możliwość zdefiniowania, na których użytkowników w danej jednostce będą oddziaływały nasze zasady. W tym miejscu możemy dodać lub usunąć konkretnego użytkownika lub konkretną grupę. Domyślnie mamy grupę użytkowników uwierzytelnionych, co oznacza, że wszyscy użytkownicy należący do tej jednostki będą pod działaniem ustawień. Jeśli chcemy, aby tylko poszczególni użytkownicy z tej jednostki podlegali zasadom, wystarczy usunąć tę grupę i dopisać użytkowników ręcznie. Wówczas mamy pełną kontrolę nad tym, dla których użytkowników zasada będzie działać, a dla których nie. Przetestujcie to sobie na swoich serwerach i zobaczcie, że to faktycznie działa. Kolejna istotna opcja to filtry WMI. Pozwalają one określić warunki, kiedy zasady mają zostać wdrożone. Warunków jest mnóstwo. Możemy określić na przykład, w jakie dni tygodnia obowiązywać mają zasady, albo na jakich komputerach, z jakim systemem, procesorem itd. Opcji jest naprawdę wiele. Przykładowo, za pomocą filtra możemy określić, że dane zasady mają działać tylko na komputery z systemem Windows 7, albo tylko na tych z Windowsem 10. Możemy też określić, że na przykład w niedzielę zasady nie będą obowiązywać. Niestety praca z filtrami WMI nie jest prosta i oczywista, ponieważ wymaga już zaawansowanej wiedzy i umiejętności. Filtry to obszerny temat na osobne wideo, dlatego teraz pokażę Wam tylko, jak one działają. Aby utworzyć filtr, klikamy sobie w tym miejscu prawym przyciskiem myszy i wybieramy nowy. Podajemy nazwę, następnie dodaj. Wprowadzamy zakres filtra. Niestety nie mamy opcji do wyboru, musimy je wpisać ręcznie. No to zaczynamy. Select, spacja, gwiazdka, spacja, from. Jeśli coś Wam to przypomina, to macie rację. To jest strukturalny język zapytań baz danych, czyli SQL. Win32, podkreśnik, operating system, spacja, where, spacja, version, spacja, równa się, spacja, cudzysłów, no i numer systemu. W moim przypadku to jest 6.1.7600. Zamykamy cudzysłów, spacja, end, spacja, product, type, spacja, równa się, spacja, cudzysłów, 1. Zamykamy cudzysłów. Uff, udało się. Zapisujemy filtr, ignorując ten komunikat. Wersję systemu, na jakiej pracujecie, można sprawdzić w konsoli, wpisując polecenie where. Teraz musimy jeszcze nasz filtr podpiąć pod zasadę. OK, gotowe. Podsumowując, nasze ustawienia będą działać dla wszystkich użytkowników należących do jednostki organizacyjnej uczniowie pod warunkiem, że korzystają z systemu Windows 7. Aktualizujemy jeszcze zasady na serwerze. No i sprawdzamy, czy wszystko działa tak, jak ustawiliśmy. Logujemy się ponownie na konto Uczeń 1 na stacji z systemem Windows 7. Kiedy już jesteśmy w systemie, sprawdźmy poszczególne ustawienia. Najpierw dostęp do panelu. Zablokowany. Próba zmiany tapety. Również nie da rady. Spróbujmy zatem dodać drukarkę. No jak widać, również nie ma takiej możliwości. Na koniec odpalamy jeszcze Internet Explorer. Jak widać, również jest blokada. Wszystko działa tak, jak należy. Zobaczmy, jak to będzie z systemem Windows 10. Panel dostępny. Opcje personalizacji również. Super. Jak widzicie, filtr zadziałał. Wróćmy teraz do serwera i wyłączmy go. OK, zrobione. Jeszcze aktualizacja zasad na serwerze. No i na kliencie. Gotowe. Zobaczmy teraz, czy zasady działają. Próba uruchomienia panelu sterowania. Jak widać, blokada. To oznacza, że po wyłączeniu filtra również systemy Windows 10 przyjęły zasady, które wcześniej skonfigurowaliśmy. Genialnie. No to teraz konfiguracja nauczycieli. Wracamy do edytora i tworzymy nową zasadę. Nadajemy nazwę. No i edytujemy. Przypominam, że nauczycielom blokujemy korzystanie z dysków przenośnych. OK. Z edytora rejestru. OK. No i z wiersza poleceń. OK. Gotowe. Aktualizacja. No i próba logowania na konto nauczyciela. Odpalamy edytor rejestru. Blokada. Wiersz poleceń. Również blokada. No i okej, jak widać, zasady działają świetnie. Wróćmy teraz do serwera i utwórzmy obiekt zasad dla administracji. Tutaj pokażemy sobie, że zasady grupy to nie tylko blokada dostępu do pewnych opcji systemu, ale również o wiele więcej. Zastosujemy sobie tutaj takie ustawienie, które nazywane jest folderem przekierowanym. Co to takiego? No to jest ustawienie, które powoduje, że wszystkie pliki ze wskazanych przez nas katalogów użytkownika będą również kopiowane na serwer. Zanim dokonamy konfiguracji, musimy sobie na dysku serwera utworzyć katalog. OK. No i udostępnić go w sieci. Zmieniamy jeszcze uprawnienia. Dodajemy użytkownika z administracji i dajemy mu prawa do zapisu. OK, gotowe. Wracamy do menadżera zasad i edytujemy zasadę dla administracji. Tak by the way, to jedno z tych ustawień, które dostępne jest tylko dla konfiguracji użytkownika. Wybieramy zasady, dalej ustawienia Windows i folder przekierowany. Ci bardziej spostrzegawczy powinni już zwrócić uwagę, że wszystkie znajdujące się tutaj katalogi to te same, które zapisywane są w profilu użytkownika. Dokładnie tak, to te katalogi możemy przekierować. To przekierowanie jest alternatywą dla profili mobilnych, o których mówiliśmy ostatnio. Można skonfigurować jeden z tych katalogów, 2, 3, 5. One będą przekierowane i nie trzeba wówczas korzystać z profili mobilnych, które to kopiują nam wszystkie te foldery. OK, wróćmy do konfiguracji. Klikamy prawym przyciskiem myszy w folder, który ma być przekierowany. U nas to będzie folder dokumenty i wybieramy właściwości. Wybieramy opcję podstawową, która oznacza, że folder dokumenty każdego użytkownika znajdującego się pod działaniem tej zasady będzie przekierowany do tego samego katalogu na serwerze, czyli do katalogu dokumenty kopia. Tę opcję pozostawiamy bez zmian, natomiast w tym polu podajemy ścieżkę sieciową do udostępnionego folderu. To jeszcze nie koniec. Przechodzimy do zakładki ustawienia i odznaczamy tę opcję. Ignorujemy ostrzeżenie i gotowe. Zobaczmy, jak to działa. Najpierw aktualizacja zasad na serwerze. OK, gotowe. Logujemy się na stację. OK. Zapiszmy teraz jakiś plik w folderze dokumenty. Aha. No i następnie wylogujmy się z systemu. Zobaczmy, czy plik został zapisany również na serwerze. Ha, jest. Znowu się udało. Przekierowany folder to dobra opcja, bo pozwala trzymać pliki w jednym miejscu, dzięki czemu łatwo można je potem archiwizować. Tak właśnie wygląda zabawa z zasadami grupy. Opcji konfiguracyjnych jest oczywiście znacznie więcej. W samych szablonach administracyjnych jest ich ponad 1500. Ja pokazałem Wam tylko niewielki wycinek. Proponuję, abyście sami troszkę potestowali różne konfiguracje, różne ustawienia. Dzielcie się wrażeniami w komentarzach. Zanim jednak przejdziecie do testów, to pozostańcie jeszcze chwilę, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedną ciekawą opcję. Zainstalujemy sobie zdalnie Chroma na jednej z naszych stacji, również korzystając z zasad grupy. Zanim przystąpimy do instalacji, musimy pobrać sobie z neta plik instalacyjny, tym razem jednak nie będzie to plik .exe, lecz plik z rozszerzeniem MSI. Odpalamy przeglądarkę i wpisujemy Chrome MSI. Wybieram wersję 64-bitową i pobieram na dysk. MSI to format paczek instalacyjnych, które zawierają już odpowiednio skonfigurowane opcje instalacji. Niektóre programy, takie jak Chrome, Adobe Reader czy 7-Zip, można pobrać w takiej gotowej paczce. Inne, które nie są dostępne w takiej formie, można do tego przygotować, korzystając z programów do tworzenia paczek MSI. OK, mamy już pobrany plik. Teraz utworzę na dysku C nowy katalog, do którego następnie przeniosę paczkę instalacyjną. Ten folder również musi być udostępniony w sieci. OK, tym razem nie ma potrzeby zmiany uprawnień. Zanim przejdziemy do konfiguracji zasad, musimy odpalić przystawkę użytkownicy i grupy usługi Active Directory i tam dokonać małej modyfikacji. Tworzymy sobie nową jednostkę organizacyjną, nazwa jest dowolna. OK, teraz musimy przenieść do tej jednostki konta komputerów, na których chcemy instalować nasz soft. Wybieramy kontener komputery, prawym przyciskiem myszy na komputer, który chcemy przenieść, wybieramy opcję przeniesienia, odszukujemy nową jednostkę i gotowe. Wracamy do edytora zasad i tworzymy nową zasadę w jednostce apki. OK, edytujemy ją i tym razem wybieramy konfigurację komputera. Zdalna instalacja oprogramowania możliwa jest tylko dla konfiguracji komputera. Wchodzimy w zasady, dalej ustawienia oprogramowania, no i instalacja oprogramowania. Prawym przyciskiem myszy wybieramy nowa, paczka. Teraz musimy wskazać naszą paczkę MSI, ale co ważne, nie możemy skorzystać ze ścieżki lokalnej, tylko musimy wybrać ścieżkę sieciową. To jest warunek konieczny, aby instalacja się powiodła. Dlatego tutaj wpisuję ścieżkę sieciową do folderu, który zawiera tę paczkę. Gdybyśmy plik instalacyjny wskazali ze ścieżki lokalnej, to klient, który będzie instalować przeglądarkę, nie mógłby się do tej paczki dostać. No to jest logiczne, bo przecież klient może się dostać do zasobów serwera, tylko jeśli zna do nich ścieżkę sieciową. OK, wskazujemy, co nas interesuje i gotowe. Tych opcji tutaj nie modyfikujemy, tylko klikamy OK. Po chwili pojawia nam się odpowiedni wpis. Zanim sprawdzimy, czy nasza zasada zadziała, zmieńmy jeszcze jedno ustawienie, które pozwoli nam zaobserwować proces instalacji. Wybieramy szablony administracyjne, dalej system i wybieramy opcję wyświetlania szczegółowych komunikatów. OK, gotowe. Teraz jeszcze odświeżenie zasad na serwerze. OK, no i uruchamiamy na nowo komputer kliencki. Po uruchomieniu komputera, zanim pojawi się okno logowania, widzimy, że Chrome się instaluje. Chwilę to trwa, ale jak już się zalogujemy na stację, to możemy korzystać z nowej przeglądarki. Jeśli chcecie, aby Chrome zainstalował się na wszystkich stacjach, to wystarczy wszystkie je przenieść do jednostki organizacyjnej, dla której utworzyliśmy zasadę instalacji. To już prawie wszystko, co chciałem z Wami przepracować. Zanim jednak zakończymy odcinek, to chciałbym jeszcze poruszyć dwie sprawy. Pierwsza z nich to kwestia diagnozy niedziałających zasad. Czasami zdarza się tak, że pomimo usilnych starań dane zasady nie zostaną wprowadzone. Diagnozę powinniśmy zacząć od przygotowania raportu, który pokaże nam, czy dane zasady na pewno zostały przyjęte przez system. Aby taki raport wykonać, odpalamy wiersz poleceń na komputerze, na którym chcemy go wygenerować i najpierw tworzymy sobie, powiedzmy na dysku C, folder o nazwie raporty. Następnie wpisujemy polecenie gp-result/h. No i podajemy ścieżkę, do której będzie zapisany nasz raport. OK, raport utworzony. Zobaczmy, jak wygląda. No jak widzicie, mamy tutaj wszelkie informacje, które mogą nas zainteresować. Jeśli zasady nie działają w taki sposób, jak zostały one skonfigurowane na serwerze, to wystarczy porównać taki raport z tym wykonanym na serwerze i zobaczyć, czy na pewno wszystkie ustawienia zostały przez system przyjęte. Druga kwestia to blokada przeglądarki internetowej na Windows 10. Niektórzy z Was pewnie wiedzą, że w dziesiątce Microsoft zaimplementował nową przeglądarkę, która nazywa się Edge. Równolegle mamy też do dyspozycji przeglądarkę Internet Explorer, którą wcześniej udało nam się zablokować. Niestety, jeśli chodzi o przeglądarkę Edge, to blokada z poziomu zasad grupy nie jest możliwa. Zobaczcie, mam tutaj przygotowaną zasadę, która powinna zablokować Chroma i Edge'a. Po logowaniu do stacji, jak widzicie, Chrome jest blokowany bez problemu, natomiast Edge nadal się odpala. Dziwne to trochę, ale niestety na razie nie znalazłem właściwego rozwiązania tego problemu. Poczytałem trochę na forach, ale wygląda na to, że Edge uruchamiany jest z jakimiś specjalnymi uprawnieniami w dziesiątce, dlatego też blokada nie jest możliwa. Być może Wam uda się rozwiązać ten problem. Napiszcie o tym wówczas w komentarzu. Chętnie się dowiem, jak rozwiązać taki problem za pomocą zasad grupy. Tymczasem, moi drodzy, będę się powoli z Wami żegnał. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, poruszając się pośród zasad grupy. Życzę powodzenia w konfiguracji, owocnych testów i jak najmniejszej ilości błędów. Jak zwykle na pasji czeka na Was uzupełnienie do odcinka oraz krótki test. Do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam serdecznie.